Efekt motyla. Podcast o programowaniu na platformę web. Witam serdecznie. Witajcie po przerwie. Wznawiamy nasze rozmowy o programowaniu na platformę web. W dzisiejszym odcinku gości mój przyjaciel Krzysztof Sobieraj, z którym miałem przyjemność pracować przy niejednym projekcie, a będziemy rozmawiać o test-driven development. Krzysiek nie byłby sobą, gdyby nie zaczął z grubej rury, zresztą posłuchajcie sami. Zapraszam. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Sobieraj. Krzysiek, czy mógłbyś się przedstawić? My się już znamy wiele lat, ale nasi słuchacze jeszcze Cię nie poznali.
Cześć, jestem Krzysiek. No, jestem w sumie full stack developerem. Głównie zajmuję się technologiami backendowymi. No, miałem do czynienia ze sporą ilością języków, począwszy od PHP-a, przez javascriptowo-node'owe serwisy, przez dotnetowe rzeczy, troszkę Java, wcześniej jeszcze jakieś takie języki już bardziej nieżywe. Teraz głównie siedzę w aplikacjach i serwisach dotnetowych i node'owych.
Jesteś czynnym deweloperem teraz, ale byłeś kiedyś na kierowniczych stanowiskach. Tak, prowadziłeś zespół,
tak.
Ale wróciłeś do korzeni, tak jak ja.
No, zrezygnowałem wręcz, znaczy zmieniłem wręcz firmę, żeby móc z powrotem kodować.
No tak, to jest jednak to, co tygrysy lubią najbardziej, prawda?
No.
Zaprosiłem Cię dzisiaj, dlatego że wiem, że to jest też temat, który bardzo dobrze znasz, zresztą jak myślę, każdy deweloper w sumie powinien. Testowanie aplikacji wydaje się dzisiaj standardem dla wszystkich, natomiast test-driven development, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to jest taki temat troszkę na uboczu. To znaczy, wszyscy o tym lubią mówić, wielu się chwali, zwłaszcza w swoich CV-kach, że właśnie te wszystkie, wiesz, słowa wytrychy, ale nieczęsto ludzie to robią. Czy ty na przykład u siebie w zespołach, z którymi pracujesz, częsta jest to praktyka? Robisz to?
Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o TDD, ja tego używam bardzo rzadko. Dla mnie to jest bardzo problematyczne narzędzie, które bardzo często przynosi więcej szkody niż pożytku. Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, miałem okazję pracować z TDD, ale raczej przy takich dość niewielkich pobocznych projektach. Przy dużych projektach dwu albo trzykrotnie próbowaliśmy coś takiego wdrażać. No nie skończyło się to specjalnie dobrze.
A co można myśleć, że przynosi więcej szkody? Bo ja na przykład jestem zwolennikiem tego podejścia. Chętnie je stosuję, natomiast wiem, że w praktyce to nie jest tak, że wszystko, cały kod, który wychodzi, to będę pisał w TDD. Natomiast często dosyć sięgam do tego, ale mówiłeś, że więcej szkody przynosi niż pożytku, więc może.
No dobra, to zacznijmy od tego, że powiedziałeś, często to stosuję, ale często to stosujesz pracując przy tym, znaczy korzystasz z tego pracując przy własnych projektach, czy często to stosujesz w projektach, nad którymi pracuje większy zespół?
Przy własnych zawsze, praktycznie, natomiast przy komercyjnych, że tak powiem, no bardzo często, to znaczy Jeżeli nie ma bardzo dużej presji czasu, to staram się już tak estymować zadania, żeby to TDD uwzględnić, że być może troszkę więcej czasu poświęcę dziś na to zadanie, ale wiem, że później będzie mi dużo lepiej, łatwiej utrzymać ten projekt. Będzie miał lepsze testy po prostu.
Nie, to na pewno. Tutaj się zgadzam w 100%, bo generalnie to jest tak, że znaczy, to dlaczego ja nie jestem zwolennikiem, to jest jakby przejście do końca wypowiedzi. To może ja zacznę od początku tego, co bym, że tak powiem, chciał przekazać w tym momencie, bo generalnie chodzi o to, że TDD samo w sobie jest świetną metodyką pracy. Jest genialne i temu nie można nic zarzucić, tylko że ma bardzo dwa ważne warunki. Pierwszy jest taki, że trzeba świetnie znać domenę, moim zdaniem oczywiście, świetnie znać domenę, nad którą pracujemy. A drugi warunek jest taki, że programiści, którzy pracują, muszą być naprawdę dobrze obeznani z językiem, którego używają, z technologią, której używają. Wynika to moim zdaniem z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeżeli dobrze nie znamy domeny, to bardzo długo nam zajmie, zanim napiszemy rozsądne testy. Większość tego, co zrobimy przy okazji TDD, będzie mało wartościowa. A jeżeli do tego wszystkiego jeszcze nie jesteśmy w stanie tak naprawdę na bieżąco mieć z tyłu głowy sposobu implementacji już samego kodu, to też bardzo się namęczymy, żeby te testy faktycznie, jak w momencie implementacji, zaczęły przechodzić.
No, zgodzę się z tobą, bo tu jest bardzo istotne dwa aspekty poruszyłeś. Po pierwsze, właśnie musimy wiedzieć, czego chcemy. Czyli to nie jest silver bullet, tak? Do wszystkiego. Do prototypowania nie za bardzo to się przyda. To już musisz wiedzieć konkretnie, co chcesz. Jak masz dobrą specyfikację, świetnie opisanego taska, wiadomo konkretnie, co on ma robić, no to wtedy jak najbardziej tak. Nawet nie tylko TDD, ale możesz nawet BDD robić. Brać po prostu acceptance criteria jedno po drugim i używać jako testu. Albo jako, przynajmniej jako nazwy testów TDD, prawda? No i drugi aspekt, też uważam, że właśnie bardzo celnie zwróciłeś uwagę, że znajomość narzędzi. Bo jeżeli musisz długo myśleć, a jak tu złapać ten, ja mówię z perspektywy frontendu, jak tu złapać na przykład ten guzik, żeby go kliknąć, a jak zrobić taką a inną asercję, jak porównać dwa obiekty i musisz każdy jeden szczegół googlać przez pół godziny, no to ci się odechciewa tego wszystkiego i stwierdzasz, że to jednak może ja testy dopiszę później, albo zrobimy osobnego taska na testy, albo tego typu pomysły ludzie mają. Także tak, tutaj bardzo, bardzo słuszna uwaga.
A chciałbym mów. Znaczy, generalnie to jest jeszcze tak, że samo narzędzie, w którym piszemy testy, no to jest oczywiście rzecz bardzo istotna, aczkolwiek tak naprawdę no przynajmniej z mojego doświadczenia, niezależnie od technologii, to te wszystkie mechanizmy do tworzenia asercji, czy sposób tworzenia w ogóle pisania samych testów, jest bardzo do siebie zbliżony, niezależnie od tego, czy będziemy pisać testy integracyjne, czy będziemy pisać jednostkowe, one nie będą się między sobą jakoś znacznie różniły. Tylko ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z mieszanymi zespołami o różnym stopniu znajomości technologii, a to jest norma, no bardzo rzadko spotyka się zespoły, w których są tylko i wyłącznie seniorzy, no to trochę byłoby bez sensu, choć obaj pamiętamy taki zespół, to prawda jest taka, że jeżeli deweloper, który pisze testy, a jeżeli piszemy w TDD, to cały zespół musi pisać w TDD, będzie musiał po napisaniu testów główkować tak naprawdę, jak tą implementację zrobić, jak tą logikę tam wrzucić, no to powiem szczerze, że to zaczyna być proces długotrwały, bardzo pracochłonny i do tego wszystkiego bardzo frustrujący.
No, ja bym polemizował z tym, że cały zespół musi pisać w TDD. Cały zespół musi pisać testy. Nie ma sensu, żeby ten projekt miał jakby częściowe tylko pokrycie, no bo wtedy tracimy tą główną zaletę, tą naszą pewność zmian, prawda? Więc pokrycie w ten czy w inny sposób musimy zapewnić i jeżeli nawet koledzy dopisują testy dopiero po skończonym dewelopmencie, no to w sumie to wcale mnie to nie blokuje, żebym ja swojego taska zrobił w TDD.
No dobra, tylko teraz to ty mówisz o tym, że tak naprawdę zostawiasz pełną swobodę deweloperowi, czyli część zespołu może stosować TDD, a część zespołu pisze sobie standardowo, czyli zakładam, że pisze testy po skończeniu implementacji. No bo rozumiem, że jeżeli w ogóle nie pisze tych testów, no to całe TDD można sobie wrzucić do kosza swobodnie, no bo
No
to nie
jasne.
ma najmniejszego sensu. To znaczy, generalnie w ogóle, to jeszcze chyba warto też powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że w ogóle do czego służą nam tak naprawdę testy, bo testy służą nam nie tylko do tego, żeby sprawdzić w czasie fazy utrzymywania kodu, że nasze zmiany, które wprowadzamy, nie spowodowały, że serwis się wywali. Tylko one służą też tak naprawdę do dokumentowania kodu. Bo dobrze napisany test pozwala nam tak naprawdę bez specjalnego grzebania w kodzie przeczytać, co dana funkcjonalność robi, co dany plik, co dana klasa, znaczy jakie ma zadanie i jak się zachowuje. Więc no, generalnie testy są rzeczą mega
Tak,
istotną.
znaczy ta żywa dokumentacja to jest bardzo też istotna rzecz i właśnie przewaga tej formy dokumentowania kodu za pomocą testów nad jakąś tam stroną, która żyje gdzieś na Confluence jest taka, że ta dokumentacja musi być zawsze up to date. Zmienił
Dokładnie
się
tak.
kod, musimy zmienić testy, a ta strona na Confluence gdzieś tam może sobie rdzewieć i żyć swoim życiem, tak?
No to dokładnie tak to powinno przynajmniej wyglądać. Natomiast trzeba też pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, że pisanie testów to jest rzecz mega frustrująca. I czemu TDD ma szansę i powinno być dużo bardziej popularne niż jest? Dlatego, że dużo fajniej pisze się test, a później dopisuje funkcjonalność, która ma zrealizować zadanie, które jest postawione, bo to jest coś ciekawego. Natomiast jeżeli mamy gotowy już kod, który stworzyliśmy w trakcie taska i dopisujemy do niego testy. Z reguły już mamy na to bardzo mało czasu, bo kończy nam się sprint. Robimy te testy trochę na siłę, no żeby nie było, że ich nie ma. Albo co gorsza, wypychamy task, a testy się kiedyś dopisze i zaczyna być w tym momencie kłopot. Więc akurat w tym przypadku, no mówię, TDD jest świetne i ja naprawdę widzę jego zalety, natomiast mam dwa takie główne problemy, dla których nie bardzo w to TDD lubię wchodzić.
Okej, to jest chyba doszliśmy do takiego momentu, kiedy warto właśnie powiedzieć może konkretniej, czym jest właściwie to DDD, bo mamy publiczność również mniej doświadczoną, może słuchają nas jacyś juniorzy, może ludzie spoza branży zaciekawieni tematem, gdzieś, którzy dopiero wchodzą w programowanie, więc może ja krótko pozwolę sobie przypomnieć słuchaczom, na czym polega test driven development. Chodzi o to, żeby zaczynać, że jakby zasadą główną jest taką, że nie masz prawa napisać ani jednej linijki kodu produkcyjnego, dopóki wcześniej nie istnieje linijka kodu z testem, który się wywala. Czyli najpierw piszę test, który testuje kod, którego nie ma. Jakąś tam bardzo drobną rzecz. Ten test oczywiście zapala się na czerwono, bo nie jest spełniony. Dopiero wtedy mam prawo dopisać ten fragmencik mały kodu, który zaspokoi ten test, że on zapali się na zielono. I po tym, jak już mam zielone, powinienem jeszcze zrefaktoryzować, może poprawić ten kod troszkę, może coś poprzesuwać. I w ten sposób koło się zamyka, bo po tej fazie refaktoringu znowu wracamy do czerwonej lampki, kiedy piszemy kolejny fragmencik testu, który się wywala, i tak dalej, i tak dalej. I to podejście jest właśnie źródłem tego, znaczy to jest najbardziej ulubiona moja część w TDD, to właśnie jest to, że to jest przyjemne pisanie testów. Jak mam taska, który polega na napisaniu testów do istniejącego kodu, to faktycznie to jest pain in the ass. To jest nic przyjemnego. Kod już działa, ja już mam poczucie takie psychiczne, że to przecież jest przetestowane gdzieś tam manualnie, to więc rozwiązanie jest dobre. A jeżeli się okazuje, że ja pisząc testy nie mogę czegoś przetestować, bo kodzik troszkę nietestowalny wyprodukowałem, to mam wielki opór psychiczny z tym, żeby wyrzucać do kosza albo zmieniać coś, co niby już przecież działa. A w
wiesz
TDD
co, sorry, że ci przerwę.
Ja mam taki ten cyklik z tym, wiesz, za każdym razem jak zapali się ta zielona lampka, to mam ten hit dopaminy, że ach, jest. I znowu kolejny cykl.
Słuchaj, przerwę ci, bo powiedziałeś jedną po prostu mega, mega istotną rzecz, a mianowicie napisałem kod, który nie jest testowalny. I to jest chyba w ogóle clue, cały ten taki najważniejszy element TDD, bo to jest rzecz, która... Znaczy TDD właśnie wymusza w nas to, żeby pisać kod, który się daje testować. Jeżeli kod jest nietestowalny, to znaczy, że z jakiegoś powodu on jest zły. Bo nie można produkować kodu, którego nie da się przetestować.
Tak,
i
tak,
nieważne, tak. Czy my będziemy musieli użyć mocków, stubów, czy czegokolwiek innego, ale w momencie, kiedy natkniemy się na fragment, którego w żaden sposób nie da się przetestować, nawet po zamokowaniu wszystkiego dookoła, albo w ogóle te moki są niemożliwe do zrobienia, to znaczy, że coś zrobiliśmy źle. I TDD pozwala nam wykryć to już na etapie właśnie tworzenia samej implementacji. I to jest mega istotna rzecz w tym wszystkim.
Bo ten testowalny kod, on później będzie również łatwiejszy do zmiany. Bo jeżeli mogłem coś podmienić mockiem, to będę mógł też tą klasę, czy ten fragment, jakiś moduł podmienić innym, który spełnia też ten interfejs.
Nie, no, zgadza się. Natomiast prawdopodobnie pamiętasz, myśmy mieli okazję wiele lat temu pracować nad taką aplikacją, właściwie nad zaczynacie imigrację. Aplikacja nie miała praktycznie w ogóle pokrycia testami, bo product owner uważał, że pisanie testów zabiera niepotrzebny czas. Więc no, wtedy się przekonaliśmy bardzo, bardzo dobitnie, że nie otestowany, znaczy kod nie obłożony testami, no, jest bardzo trudny w utrzymaniu i jeszcze trudniejszy w migracji.
No tak, tak. Na szczęście już bardzo rzadko można spotkać tego typu menadżerów, bo nawet do świata mniej technicznego już ta informacja, że testowanie kodu to jest standard, już chyba przeniknęła i utrwaliła się wśród kadry menadżerskiej.
Tak, teraz zaczęli po prostu przeginać w drugą stronę i wszystkim się wydaje, że pokrycie testami na poziomie 90-100% to jest coś, do czego trzeba dążyć, w związku z czym nawet Encje w tej chwili się obkłada testami, co jest przegięciem w drugą stronę.
No tak. Niestety. To jest nasze życie deweloperów. Musimy zawsze z menadżerami się układać. A jak, powiedz mi, jak zepsuć TDD?
Pisać testy, które nie są wartościowe. Generalnie nie ma żadnego problemu, żeby napisać test, który tak naprawdę przejdzie bez żadnego problemu. To jest jedna metoda, a druga to jest taka, żeby pisać zbyt drobiazgowe testy, które będą tak naprawdę testowały implementację. I to drugie chyba jest dużo gorsze od tego pierwszego, bo wtedy drobna zmiana zapala od razu na czerwono bardzo dużą liczbę testów.
Dokładnie, więc powinniśmy testować zachowanie obiektów czy komponentów, a nie ich wewnętrzną implementację. Dlatego na przykład na frontendzie bardzo lubię React Testing Library, który ma właśnie taką filozofię. A wcześniejsze biblioteki pozwalały ci jakby testować wewnętrzny stan komponentów i to prowadziło później do po prostu problemów przy refaktoringu. Nie dało się już tego tak łatwo zmieniać jak w przypadku, kiedy testujemy, tylko jak z zewnątrz, z perspektywy użytkownika, ten komponent powinien się zachowywać. Jeszcze dodałbym do tego, że opuszczenie tego kroku refaktoringu, że jak tylko piszę te testy, czerwony piszę test, kod, jest zielono, potem znowu test i potem znowu zielono, a nie, nigdy nie robię tego momentu, że ok, no to teraz mam już spore pokrycie testami, mam tą już prawie gotową funkcjonalność, to teraz się zastanowię, a może tu jeszcze teraz coś da się ulepszyć, coś przenieść, rozumiesz, jakiś zrobić drobny refaktoring. I wtedy zakładam, że cały czas to wszystko powinno być na zielono. Mam pokrycie testami, mogę sobie zrobić ten refactoring, ulepszyć to rozwiązanie. I ten krok bywa również zapomniany, czy też
tak,
opuszczony, ignorowany.
No właśnie, bo wiesz, ten krok jest niebezpieczny, bo w trakcie tego kroku bardzo często okazuje się, że napisaliśmy test, który testuje implementację. W związku z tym w czasie refaktoringu jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy musieli nagle, w ogóle nie wiadomo dlaczego, poprawić 5-6 testów, bo były napisane właśnie w taki sposób, że testowały trochę nie to, co trzeba.
Dokładnie. Jest jeszcze ten aspekt, kiedy mówiłeś, że nie wszyscy w zespołach, z którymi współpracujemy, mają to doświadczenie, wiedzą jak robić TDD, chcą robić TDD. To ja z doświadczenia wiem, że na przykład z jedną z takich technik, które można połączyć, to jest programowanie w parach, kiedy ja, znając TDD, mogę programować z drugą osobą w parze, która nawet tego jeszcze nie zna, no bo przecież jak wyjaśniliśmy, te zasady są tak proste, że można w 3 minuty je ideę wytłumaczyć, a później ta praktyka wspólnie w tym pair programingu sprawi, że ta druga osoba też szybko się jest w stanie wdrożyć i możemy nawet tak podzielić te role, że na przykład ja tylko piszę testy, a druga osoba pisze tylko kod. I ona nie może napisać tego kodu, który nie spełnia testu, to znaczy nie może więcej napisać nigdy. I to też jest.
Tak, to jest akurat bardzo fajne,
bardzo
fajne podejście. Tak, to jest fajna sprawa i powiem szczerze, że ja w ogóle jestem mega fanem percodingu, bo uważam, że po pierwsze kod, który wychodzi dużo bardziej, powiedzmy sobie, no dużo fajniejszy, bo zawsze to jest tak, że ktoś wpadnie na jakiś pomysł, na który ja bym nie wpadł. A druga sprawa, że przy takim podejściu, o którym ty mówisz, to jest, można powiedzieć, że nawet rozwiązanie nieco szybsze, bo ja tworzę testy, kolega zaczyna pisać do tych testów stworzonych kod, ja w tym czasie piszę kolejne testy. Więc to faktycznie jest w stanie przyspieszyć robotę.
No, percoding w dzisiejszych czasach post-covidowych wbrew pozorom jest nawet czasem łatwiejszy niż kiedyś, bo mamy świetne narzędzia, możemy spółdzielić ekran, wtedy ten nawigator wręcz fizycznie nie ma dostępu do klawiatury, więc nie ma tego zagrożenia, że nagle rzuci się z rękami i zamiast tłumaczyć co powinno być zrobione przez drivera, to zacznie klepać samodzielnie. Więc mamy też to jakby ograny,
no tak.
Częsty błąd. Ja bym jeszcze tak podsumował, że test-driven development, że clue test-driven development, sedno to jest design, że na koniec nie jest najważniejsze to, żeby ten jakby wykrywanie błędów, tylko to, że kod, który powstał, jest lepiej zaprojektowany niż ten kod, który nie był w ten sposób napisany. I jeszcze z takich podsumowań, wydaje mi się, że każdy, kto widział testy napisane po kodzie i porówna sobie z takimi testami, które powstały w wyniku właśnie tej techniki TDD, to od razu jesteś w stanie powiedzieć, które są lepsze. No zawsze będą lepsze te testy TDD, bo będą dokładniejsze, więcej ich będzie, dają ci większą jakby pewność. Tak jest moje zdanie.
To znaczy generalnie tak, tylko należy pamiętać to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że są też sposoby, żeby te testy, które powstają przy okazji TDD, po prostu zepsuć. Więc ja bym tak nie uogólniał. Mnie się wydaje, że dobrze napisany test może powstać dokładnie w każdej sytuacji, natomiast TDD ma tą zaletę, że na bieżąco kod dokumentuje. Bo ja jednak będę się upierał przy tym, że mało doświadczona osoba, która nie do końca umie pisać testy, która ma kiepsko zdefiniowany task, nie wiem, ze słabo opisanymi acceptance criteria, nie do końca rozumie przypadki testowe, nie do końca rozumie domenę, napisze testy, które będą spełniały założenia TDD, ale jednocześnie nie będą tak naprawdę wartościowymi testami.
No, jak najbardziej muszę się z tym zgodzić. Natomiast chciałem jeszcze nie w sposób nie wspomnieć o słynnej piramidzie testów i miejscu TDD w tej piramidzie, czy też produktu końcowego TDD, bo przez TDD produkujemy testy jednostkowe, prawda? To są te testy, których w naszym projekcie powinno być najwięcej, bo są najszybsze i najtańsze. Natomiast najmniej powinniśmy pisać testów takich end-to-end, bo ich uruchamianie jest drogie, gdzieś na jakichś maszynach w pipeline, prawda? To jest zawsze czas procesora, one długo wydłużają nam ten pipeline i tych testów powinno być stosunkowo mało. A gdzieś po środku jakieś takie testy integracyjne, które większe fragmenty kodu testują. W przypadku frontendu to ta piramida często jest przedstawiana jako tak zwany testing w trophy. Więc tych testów integracyjnych powinno być stosunkowo więcej, ponieważ no, trudno testować pojedynczy guzik gdzieś tam na frontendzie, czy on uruchamia ci mockową funkcję. Wiadomo, że ją uruchamia. No. Natomiast już testowanie całego komponentu, to już możemy to nie jakoś podciągnąć pod ten test integracyjny bardziej niż unit test. Dlatego ten klasyczną piramidę często się przedstawia jako testing trophy. Pierwszy o tym wspomniał Ken C. Dodds na swoim blogu i to się przyjęło.
To znaczy, ja tu muszę powiedzieć jedną rzecz, że to trochę ta piramida też się zmienia na backendzie, bo ja coraz częściej słyszę i sam zdecydowanie częściej piszę w tej chwili testy integracyjne. A generalnie w ogóle bardzo, bardzo często się zaczyna mówić o tym, że powinno się unikać stosowania mocków czy stubów. A tutaj wtedy dużo wygodniej jest jednak pisać testy integracyjne. I przy obecnie wykorzystywanych narzędziach w takich językach jak Java, jak .NET, pisanie testów integracyjnych i ich uruchamianie przestało już być takie do końca, znaczy takie bardzo powiedzmy, zasobożerne, bo na obecnych maszynach bardzo prosto jest uruchomić testy równolegle, bez jakby czekania w kolejce. Ta asynchroniczność w testach jest bardzo, bardzo wygodna. Można sobie podzielić rzeczy, które powinny być przygotowane raz na potrzeby całego zestawu testów, więc te testy integracyjne jednak są, że tak powiem, no, przechodzą renesans.
No tak, to dla mnie nowa wiadomość, bo już od jakiegoś czasu rzadziej na frontend patrzę. No ale widocznie taki jest trend. Nie takie różne są te nasze światy frontendowe i backendowe, jakby się mogło wydawać. Zwłaszcza w ostatnim czasie to się zaczyna bardzo upodabniać, bo jednak koniec końców to są języki programowania, aplikacje, rzeczy się komplikują bardziej na frontendzie teraz, kiedyś to było. Znaczy mam tutaj na myśli to, że kiedyś frontend to była jakaś tam warstwka prezentacji bez logiki, a teraz mamy już takie coraz bardziej skomplikowane aplikacje i troszkę inne są to jakby zestawy problemów do rozwiązania na frontendzie i na backendzie, ale stopień skomplikowania już jest zbliżony. I dlatego też i rozwiązania mamy podobne.
No, cały czas to wszystko się zmienia i no, dlatego bardzo, bardzo istotne jest, żeby jednak na bieżąco, niezależnie od doświadczenia, śledzić to co się dzieje i właśnie przyglądać się temu, jak takie rzeczy robią inni. No, po prostu dlatego, żeby cały czas podciągać się jednak.
Dokładnie. A jeśli słuchacie nas i chcielibyście właśnie zgłębić temat test driven development, to polecam serdecznie książkę autorstwa Kenta Becka Test Driven Development by Example. To jest taka już bardzo klasyczna pozycja, która wcale się nie zestarzała. I warto na pewno ją mieć w swojej biblioteczce IT. Dzięki, Krzysiek. To była bardzo ciekawa rozmowa. I do usłyszenia.
No, dzięki wielkie.
W kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że przyjmiesz ode mnie jeszcze zaproszenie. Nieraz.
Jasne, bardzo chętnie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To był podcast Efekt Motyla. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.